Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria. I zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy w czasie naszych rozmów, to historia polskich dzieci wojny. A naszymi gośćmi w studiu są następujące osoby. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, profesor Jacek Kurzępa, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wspierania Środowisk Dzieci Wojny. Bardzo serdecznie witam.
Szczęść Boże.
Jest z nami również wiceprzewodnicząca powyższego Parlamentarnego Zespołu, pani poseł również Prawa i Sprawiedliwości, Alicja Kaczorowska. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Jest z nami pan Augustyn Wiernicki, prezes Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Dzieci Wojny. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Jest z nami pan Dariusz Jóźwiak, prezes Stowarzyszenia Dumni z Polski. Witam.
Szczęść Boże, witam.
I bardzo się cieszymy z obecności panów, którzy właśnie reprezentują w sobie to środowisko, środowisko dzieci wojny. Bardzo serdecznie witam w naszym studiu pana Stanisława Samociaka, prezesa Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie Stanisławie. Jest z nami również pan Ryszard Głowacki, członek Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Temat jakże ważny, jakże również trudny pod różnymi względami. O tym będziemy chcieć porozmawiać podczas dzisiejszego programu na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Jak wojna była dramatycznym czasem, o tym nikogo nie trzeba przekonywać. Jak dramatycznym czasem była dla najmłodszych, dla dzieci, które w czasie wojny straciły niemal wszystko. O tym chcemy również podczas dzisiejszego programu rozmawiać, aby tę pamięć o tych wydarzeniach, o tym, co najmłodsi, co ludzie w tym czasie przeżywali, aby tę pamięć kultywować, przekazywać ku pamięci potomnych, abyśmy nie zapomnieli o tym tragicznym czasie, abyśmy również mieli świadomość tego, co to znaczy wojna, a zwłaszcza wojna dla dzieci. Pan Stanisław i pan Ryszard to osoby, które w tym czasie, w czasie wojny były dziećmi. Panie Ryszardzie, co to znaczy być dzieckiem wojny?
Ryszard.
Panie Stanisław.
Tak. Ja myślę, że być dzieckiem wojny, to trzeba troszeczkę coś tam na tej wojnie przeżyć, stracić. I tak jak ja na przykład, no, zostałem całkowitym sierotą. Sierotą przez tą wojnę, sierotą całkowitym i rodziny, nie mam nikogo, nic. To jest, uważam, właśnie bycie dzieckiem wojny. Ciężko się żyło, ciężki był okres. Ja się tułałem po różnych ludziach po świecie, ale jakoś dzięki Bogu dożyłem swoich lat, tutaj teraz jestem. Ale jest bardzo ciężko. Nawet ciężko jest o tym mówić. Ja miałem 4-5 lat, jak pamiętam z dzieciństwa, że byłem w jakimś obozie niemieckim. Ojca pamiętam tylko z tego, jak przyszedł kiedyś z pracy tam i mówi, że idzie do łaźni kąpać. Ręcznik miał na tym i jak do niego podleciałem, on nie trzymał. No i tam się drzwi otworzyły potem. Ja tam zajrzałem, był taki barak, a tam patrzę faktycznie, na górze w suficie były takie te, no jak prysznice takie, kilka tych. No i ojciec, nas tam już dzieci wygonili i ojciec wszedł i koniec. To jest, ja nic więcej z tego nie pamiętam. Ojca już więcej nie widziałem. Natomiast matka zmarła też tam w tym obozie przy porodzie bliźniaków. I też już nigdy ani jej, ani ojca już nie zobaczyłem. Natomiast miałem jeszcze siostrę, starszą ode mnie 8 lat, która była też w tym obozie. Czy mam jeszcze coś dalej mówić o tym?
Dziękujemy bardzo serdecznie. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie powrócimy, bo też cieszymy się, że gościmy właśnie panów, którzy jesteście naocznymi świadkami tych czasów. Również jeśli możemy, panie Stanisławie, poprosić o taki powrót do tego czasu, czasu wojny.
No to powiem, jak to tam. Właściwie dziecięce moje życie radosne skończyło się z chwilą, kiedy radzieckie wojska wkroczyły na tereny Polski. Wtedy zaczęły organizować się ukraińskie bandy, które właśnie nękały naszą wioskę napadami i niejednokrotnie musieliśmy uciekać do lasu. Takie wąwozy też. I to i nocą, i właśnie w czasie dnia też były takie przypadki. W 1939 roku, tak pod koniec grudnia, zostałem wywieziony w celu bezpieczeństwa do siostry mojej i szwagra w okolice Lubaczowa, konkretnie Chryników, i tam byłem do lutego, gdzie 10 lutego dokładnie w nocy usłyszeliśmy łomot, wszyscy zostali obudzeni, tak, i wiadomo, że mój szwagier powiedział zresztą, że będzie ze mną źle, ponieważ był wojskowym i uczył chłopców jako PW, przysposobienie wojskowe. I w czasie tego łomotu szwagier otworzył okno: Stasiu, uciekamy. I w ten głęboki puch skoczyliśmy w śniegu, oczywiście skoczyliśmy. Ja oczywiście w tej długiej koszuli, co spałem, i w śniegu, i strzały słyszeliśmy. No, taka była sprawa, że w pewnym momencie szwagier mówi: krew się leje, ranny jestem. Ja mówię: ja też. I muszę powiedzieć, że tu w rękę, o, tu jest nawet ślad tego, o, tu jest ślad, gdzie zostałem ranny, tak. No i ja poszedłem w jedną stronę, zgubiłem szwagra, nie wiem, co się z nim stało, ale doszedłem do pewnego domu i jakiś człowiek wyszedł i wziął mnie do tego domu. No i za dwa dni mnie trzymał, doszedłem z Lubaczowa, jechałem do Chorzenica Zdroju i stamtąd do domu. Oczywiście jako dziecko w domu brałem udział w kopaniu rowów przeciwczołgowych i te takie schrony, coś w tym rodzaju. Także takie moje też było zadanie, no, nie tak zadanie jak nakaz. I proszę sobie wyobrazić, że było zrobione trzy schrony w naszej wiosce. I mnie...
Stanisław, jeśli mogę spytać, skąd pochodzi?
Tak. To jest Polanka Choryniecka, gmina Choryniec-Zdrój, województwo lwowskie dawne było. Tak.
Panie Stanisławie, myślę, że podczas naszej rozmowy, zarówno na antenie telewizji, tak, jak przede wszystkim na antenie Radia Maria, będziemy chcieli, tak, jeszcze niejednokrotnie powrócić do tych relacji naocznych świadków tych wydarzeń, tych tragicznych, dramatycznych chwil w historii naszej ojczyzny. Jest z nami również pan poseł, pan profesor Jacek Kurzępa, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wspierania Środowisk Dzieci Wojny. Panie pośle, kogo dotyczy ten termin dzieci wojny?
Drogi ojcze, szanowni widzowie, ja najpierw ogarnę emocje, które tutaj mocno buzują. zarówno pana Stanisława, jak i pana Ryszarda. My zgromadzeni tutaj w studio po wielokroć mieliśmy okazję w tego typu rozmowach uczestniczyć i łzy, wzruszenie, drżenie serca i głosu są nieustannym towarzyszem tych rozmów, gdyż ta historia, historia mroku, nocy okupacyjnej, bez względu na czas, który przeminął, nie została zatarta. Ona jest nieustannie żywa. Kłopot polega na tym, że do tej pory niewystarczająco zaopiekowana przez państwo, być może niewystarczająco słyszalna w narracji historycznej naszego narodu. Natomiast pytanie dotyczące tego, kim są formalnie polskie dzieci wojny, to jest to pokolenie mężczyzn i kobiet, których biografia naznaczona jest doświadczeniem II wojny światowej do czasu, gdy nie byli jeszcze pełnoletni. Wobec powyższego całe ich dzieciństwo i młodość dokonywała się w Gehennie, traumie, doświadczeniu obecności blisko śmierci, tragedii, rozstań i lęku. I to są polskie dzieci wojny. Dzisiaj dojrzali wiekiem, wrażliwi, bardzo dzielni, wspaniali ludzie, którzy zastukali do rozmaitych drzwi, żeby o sobie przypomnieć. Dziękuję, ojcze, za to, że zechcieliście nas dzisiaj gościć. Jesteście jedyną telewizją, która ten temat podejmuje. Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że poprzez nasz dzisiejszy program również do tego się przyczynimy, aby ten temat coraz szerzej pojawiał się również w przestrzeni publicznej. Jest z nami także pan Augustyn Wiernicki, prezes Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Dzieci Wojny. Pan prezes zgłębia to zagadnienie już od dłuższego czasu. Panie prezesie, jakie były losy dzieci wojny? Zarówno podczas wojny, to już troszeczkę nam nasi goście zarysowali, ale zwróćmy też uwagę na sytuację, zwłaszcza tuż po wojnie. Jak te losy przebiegały, jak one wyglądały?
No właśnie, tutaj przed chwileczką widzieliśmy te emocje właśnie moich szanownych, trochę starszych kolegów. Ja już jestem tym rocznikiem, który wychował się na gruzach, które już po wojnie były w naszych miastach. Zresztą warto jest wspomnieć, że po wojnie Polska w 50-60% była praktycznie zniszczona. Kilka dni temu, 72. rocznica zakończenia II wojny światowej. No i ten nasz obecny, w tej chwili już tak go nazywamy, słynny Kongres Polskich Dzieci Wojny w sali kolumnowej Sejmu. Dlaczego? Dlatego, że polskie dzieci wojny jakby są zapomniane. Chcieliśmy przypomnieć polskie dzieci wojny. Ja zajmuję się tematyką przynajmniej od kilkunastu lat, a od kilku lat to środowisko dzieci wojny, stowarzyszenia, związki dzieci wojny w całej Polsce obdarzyły mnie wielkim zaufaniem i wybrali mnie na prezesa ogólnokrajowego związku. Dzieci wojny po wojnie to praktycznie obraz sytuacji gospodarczo-społecznej Polski. Taki, jaki ten obraz był, takie były później losy dzieci wojny, a Polska była zniszczona. Oni by najlepiej mogli powiedzieć, tak samo jeszcze jak mój ojciec żyjący, prawda, i dobrze pamiętający, tułaczkę, przesiedlenia, deportacje, ogrom, szyft, jakie te dzieci doznały, nieskończone szkoły. Wojna im zabrała, można powiedzieć, wszystko. Głód, bieda, choroby, a przede wszystkim sieroctwo. Przecież 1,5 miliona polskich dzieci nie miało przynajmniej jednego z rodziców. Tu na przykład my wiemy, jaka była sytuacja na Zachodzie. dzieci dojrzewać musiały bardzo szybko. Musiały się zajmować gospodarstwem, musiały iść do pracy, a nie do szkoły. Kończyły 3-4 klasy i to było wszystko. Niektóre nadrobiły. No tutaj właśnie pan jest takim właśnie ciekawym przypadkiem, który z ogromnej tragedii swojej życiowej jednak skończył i maturę, i nawet studia skończył. Ale to są rzadkie przypadki tych losów dzieci wojny. No, polskie dzieci wojny są de facto najbardziej pokrzywdzoną grupą społeczną w Polsce. O tym się jakby nie mówi. I to mnie najbardziej zastanawiało, dlaczego. Dlaczego tak dużo mówi się o dzieciach wojny niemieckich i innych, prawda, dzieci sprawców zresztą wojny, a o polskich się zapomniało. Przypomnieliśmy właśnie teraz na tym kongresie.
Przypomnijmy może też o ilości, o jakiej skali mówimy.
Skala problemu. Dzisiaj polskich dzieci wojny żyje, bym chciał, już tylko 3,5 miliona, może trochę więcej. A 2 miliony dzieci zostało zamordowanych, zginęło polskich dzieci, w tym oczywiście polskich, narodowości polskiej, dzieci żydowskich również. Połowa z tego sieroctwo dotknęło 1,5 miliona. 200-300 tysięcy to były dzieci chore po wojnie, z różnymi objawami traumy. Dzieci nieprzystosowane praktycznie do życia. Dzieci, które musiały walczyć o przetrwanie i po wojnie również jakby ten model życia, no, jakby próbowały powielać. Uczyły się od podstaw. Już nie wspomnę na przykład, że mój kolega pacierza się uczył w wieku 7 lat, prawda? To można powiedzieć, jak te losy dzieci wyglądały, a chyba chrzest...
W wieku sześciu lat był chrzczony.
Prawda? Także to pokazuje, jak te losy dzieci były tragiczne i ile te dzieci straciły.
Panie poseł, w jaki sposób zostały upamiętnione dzieci wojny w naszej ojczyźnie i jaka jest polityka historyczna wobec ich dziedzictwa?
Proszę państwa, proszę ojca, historia jest przepustką do przyszłości. I bardzo się cieszę, że te przepustki zostały teraz zauważone i są bardzo chronione i cenione, bo zrozumiano, że tylko one nas mogą przepuścić do przyszłości. W czasie tego kongresu, który miał miejsce 8 maja w sali kolumnowej, podjęto uchwałę, która podjęto kilka uchwał, o których na pewno będziemy mówić za chwilę. Ja chciałam powiedzieć, zanim powiem o tym, co najbardziej chciałabym tutaj podkreślić, a więc o Łodzi, bo stąd pochodzę, chciałabym powiedzieć, że wojna jest sytuacją graniczną. Jako taka stanowi ogromne przeżycie dla tych, którzy w niej uczestniczą, ale także dla tych, którzy spotykają się z uczestnikami, tych, którzy w tych wydarzeniach brały udział. Dla Polaków ona się zaczęła 1 września, skończyła się 1 września 1939 roku, skończyła się 8 maja 1945 roku. Ale przez te kilka lat narobiła takiego spustoszenia w życiu, w świadomości tych, którzy przeżyli, że myślę, że jeszcze wiele lat potem, a nawet nie wiem, czy nie do dzisiaj, nosimy ślady, mówię o tych, którzy to przeżyli, znaczy noszą ślady ci, którzy to przeżyli w swojej świadomości, a my wszyscy, którzy się z nimi spotykamy, odbieramy to, jeżeli jesteśmy dostatecznie wrażliwi. Dlatego przysłuchiwałam się tutaj z dużą uwagą opowieściom dzieci wojny i pomyślałam sobie, jeżeli jeszcze mogę na taką dygresję jedną sobie pozwolić. Otóż ja jestem dzieckiem dzieci wojny. Mój tata został wywieziony na Syberię, przeszedł cały szlak i z wojskiem generała Maczka doszedł do Wilhelmshaven, gdzie poznał moją mamę, która została z Kutna, wywieziona po mszy w kościele do tego Wilhelmshaven właśnie. Tam się poznali I myślę, że to był powód, dla którego mój tata wrócił ze Szkocji, potem do Polski. Także są takie chwile, które kończą się szczęśliwie, bo się ludzie poznają, zakochują i żyją dalej, ale ta pamięć tej wojny pozostaje. Nie wszyscy mieli takie szczęście, jak moi rodzice, że się poznali i wrócili do Polski i żyli tam w miarę dobrze. Ja przyszłam na świat w Łodzi i chcę powiedzieć, że Łódź jest szczególnym miastem, w którym dokonywała się kaźń dzieci, które były sierotami. Obóz w Łodzi dla dzieci polskich powstał w 1944 roku, w 1943 w grudniu. I właściwie gromadził dzieci te, które zostały sierotami. One chodziły po ulicach, błąkały się, nie miały się do kogo przytulić, nie miały bezpiecznego miejsca. Zostały zabierane z tych ulic, nie tylko w Łodzi, w Gliwicach, na Śląsku, w Poznaniu, w miastach z Wielkopolski. I przez ten obóz, niektórzy mówią, że przeszło kilkanaście tysięcy dzieci od 2 do 16 roku życia. Ci, którzy są ostrożniejsi w liczeniu, mówią, że to były 3 tysiące dzieci. Ile by tych dzieci nie było, to przeżyło tylko 900. One żyły w strasznych warunkach. Ten obóz stworzono na terenie getta. Wydzielono tam taki kwadrat z 4 ulic i te dzieci tam żyły w barakach. Ciężko pracowały, gotowały posiłki oczywiście nie dla siebie, tylko dla tych, którzy ich więzili. Wykonywały różne rzeczy dla wojska, jakieś paski, inne rzeczy. Natomiast praca była na pewno ponad ich siły. Były źle żywione, źle leczone. Na przykład żółtaczka zakaźna była leczona solą, a rany lizolem. Także w chwili wyzwolenia 900 dzieci przeżyło, one zostały uwolnione. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że o tym bardzo długo się nie mówiło. Po raz pierwszy ja o tym usłyszałam jakieś 4 lata temu, kiedy arcybiskupem w archidiecezji łódzkiej został arcybiskup Marek Jędraszewski. On tą sprawą się bardzo zainteresował i poświęcił temu ogromną uwagę, dlatego pierwsze obchody były chyba 5 albo 4 lata temu, 1 czerwca. Myślę, że wszyscy Państwo, którzy byli obecni na kongresie, słuchali z wielkim wzruszeniem i z wielką uwagą historii tych dzieci. I dlatego jedna z uchwał, która podjęta była na tym kongresie, to była taka, że dzień 8 maja będzie świętem dzieci wojny, a centralne obchody tego święta będą się odbywały w Łodzi, mieście, gdzie znajduje się pomnik pękniętego serca, pomnik dzieci, które tam cierpiały, zginęły i te, które przeżyły.
W naszym studiu mamy pewnego rodzaju klamrę, bo tu są panowie, którzy walczyli o naszą ojczyznę, troszczyli się o nią w czasie II wojny światowej. Teraz w czasie pokoju, w czasie demokracji również mamy w naszym studiu młodego człowieka, który ukończywszy studia, zresztą uczelnię, naszą uczelnię, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Teraz wchodząc na rynek pracy też stara się służyć ku temu, aby nasza ojczyzna jak pięknie się rozwijała na jakimś konkretnym odcinku swojego życia. Panie Dariuszu, pan jest również prezesem Stowarzyszenia Dumni z Polski. Pan jest dumny z Polski, rozmawialiśmy przed programem. Z pewnością chociażby postawy panów napawają nas wszystkich, prawda, tutaj dumą. I też jeszcze raz niskie pokłony dla panów. Panie Dariuszu, pan również poprzez Stowarzyszenie Dumni z Polski zaangażował się w to, aby upamiętnić, prawda, te postawy, te osoby, aby upamiętnić dzieci wojny.
Tak jak ojciec zauważył, rzeczywiście tak zostaliśmy wykształceni, wychowani też, że w naszej pracy, w naszej codzienności powinniśmy służyć Polsce. I razem z absolwentami i studentami też tej uczelni założyliśmy Stowarzyszenie Dumni z Polski. I takim najważniejszą misją jest właśnie to praca nad tym, żeby ludzie byli dumni z Polski, szczególnie młodzi ludzie, żeby też ludzie żyjący za granicami, żeby umieli docenić to, co mamy i to hasło, żeby zabrzmiało naprawdę poważnie, że jesteśmy dumni z Polski. Teraz wielki zaszczyt tak naprawdę mamy uczestniczyć razem z polskimi dziećmi wojny. Podczas 8 maja byliśmy na kongresie, pierwszym kongresie tych środowisk i tak jak tutaj pan poseł powiedział, niedostatecznie docenione były te środowiska, ale to też nasza wina. Czujemy się jakby też tutaj nawet nie czujemy takiego wyboru, czy mamy się zaangażować, czy zrobić to, czy z tymi środowiskami współpracować, czy nie, tylko oczywiście, że tak, że chcemy, ile tylko możemy, jak najwięcej sił włożyć w to, żeby te środowiska polskich dzieci wojny zostały docenione, zostały pokazane. To są ludzie, tak jak były tutaj emocjonalne początkowe rozmowy i wracanie pamięcią do tych czasów, rzeczywiście poszkodowani ludzie. Po pierwsze poszkodowani. Wojna im przerwała, uniemożliwiła dzieciństwo, ale takie beztroskie, jak było tutaj mówione, takie prawdziwe beztroskie dzieciństwo po prostu. Ale z drugiej strony to są ludzie dla nas. Wielka skarbnica wiedzy. To, co często się tutaj na tej antenie mówi, że żeby iść w przyszłość, trzeba znać przeszłość. I to jest być może takie populistyczne hasło, ale musimy to urealnić rzeczywiście i chcemy wprowadzać, odświeżać i docenić te środowiska polskich dzieci wojny, jak tylko będziemy mogli. Jako Stowarzyszenie Dumni z Polski będziemy wspierać i przekazywać dalej. Ci ludzie mogą nas wiele nauczyć. Ci ludzie to są wzory, które są potrzebne teraz młodemu pokoleniu, żebyśmy mogli iść do przodu.
Też cieszymy się, że nasze uczenia w Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu kształtuje, wychowuje patriotów, osoby, które w sposób odpowiedzialny podchodzą również do rzeczywistości ojczyzny poprzez konkretne działania. To nas również niezmiernie cieszy. Panie pośle, czy w jakimkolwiek stopniu został wyrównany ten rachunek krzywd wyrządzonych dzieciom wojny?
Ojcze, jedno z trudniejszych pytań oczywiście, bo w mojej perspektywie szefa parlamentarnego zespołu do spraw wspierania środowisk dzieci wojny, w którym to zespole, prócz pani doktor poseł Alicji Kaczarowskiej, są jeszcze posłowie na przykład z Lubelszczyzny, którzy zajmują się dziećmi Zamojszczyzny. Pamiętamy gehennę dzieci Zamojszczyzny, pacyfikację wsi zamojskich, cały obszar tragedii, traumy, ciężkich doświadczeń. Pani poseł Teresa Hałas, pan poseł Piotr Olszówka kapitalnie nam sekundują. Ale to sekundowanie związane jest również, tak sobie myślę, Alu, z naszym poczuciem, że niewystarczająco jako instytucja państwa, bez względu na kolej sprawowanych rządów, podjęliśmy refleksję nad tym, jak można tym środowiskiem się zająć, jak można byłoby go wesprzeć, zarówno w sensie symbolicznym i moralnym, jak w sensie czysto ekonomicznym. Dlatego ten kongres został wywołany. Dlatego w momencie, kiedy prezes Augustyn Wiernicki zwrócił się do mnie z zachętą, żebym jako poseł Rzeczypospolitej stanął w ich szeregu i być może stał się głosem tego środowiska w Sejmie, ochoczo, Augustynie, przyjąłem twoją propozycję. Rozmawialiśmy o tym, zdaje się, 2 lata wstecz. Jeszcze nie wiedziałem, że będę posłem. I wymyśliliśmy sobie Kongres Polskich Dzieci Wojny, na którym to przyjęliśmy 5 uchwał. Te uchwały zostały powierzone parlamentarzystom do obróbki sejmowej, bo my nie wiemy, jak inni posłowie się wokół tego zakrzątają, jak zechcą nas wesprzeć. A chciałbym powiedzieć, że większość z nas ma rodziców, którzy są dotknięci doświadczeniem wojny. Wobec powyższego, koleżanki i koledzy posłowie, wzywam was do współpracy. Zachęcam i zapraszam. Tak jak wydarzyło się, już za chwilę oddaję prezesie głos, bo myślę, że to ty powinieneś dać to świadectwo, że jednak w tym parlamencie wydarzyła się historyczna sekwencja. Tyle lat po zakończeniu wojny polskie dzieci wojny stanęły w samym centrum życia politycznego naszej ojczyzny, w jednej z najbardziej prestiżowych sal parlamentu, w sali kolumnowej. Podjęły tam 8 uchwał, wyartykułowały, wystosowały apel pokoju do całego świata.
18.45, zatem również czas do tego, aby zaprosić widzów telewizji TVAM oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat to historia polskich dzieci wojny. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 oraz użytkownicy telefonii komórkowej w naszej rodzinie numer kontaktowy 536 600 300 lub 536 600 400. Bardzo serdecznie zapraszamy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych, których tematem jest historia polskich dzieci wojny. I te dzieci wojny również gościmy w naszym studiu, z czego się niezmiernie cieszymy, że również panowie swoją obecnością już dają bardzo konkretne też świadectwo o tym czasie. Pani poseł, jak można byłoby scharakteryzować dziś dzieci wojny? Pan prezes wspomniał, że jest to liczba około 3,5 miliona osób, prawda? Osób, które podczas wojny niejednokrotnie straciły wszystko. Jakie jest dziś?
Ja bardzo żałuję, że mój tata nie doczekał tego kongresu. Zmarł 3 miesiące wcześniej, 2 lutego. Dla niego byłoby to ogromne wydarzenie, bo on zawsze się upominał o pamięć. Mówi, wiesz, pieniądze są rzeczą nabytą, nieważne, ale żeby ktoś pamiętał, jak my żyliśmy, co robiliśmy dla Polski, że pieczętowaliśmy krwią szlaki bojowe, że pracowaliśmy dla okupantów, ale myśleliśmy zawsze, że wrócimy do ojczyzny. I mówisz, żeby ktoś pamiętał, żeby ktoś nam przywrócił honor, bo mój tata został skazany, nie wiem za co, kiedy został wywieziony na Syberię, był osobą, która dostała wyrok. On się wydostał stamtąd z wojskiem Andersa, ale bardzo długo był skazany. Więc wrócił do ojczyzny i mówi, żeby ta ojczyzna o nas pamiętała. Wiesz, nieważne są pieniądze, ale żeby o nas ktoś pamiętał, bo my jesteśmy patriotami, jesteśmy dumni i chcemy, żeby ktoś to zauważył, żeby ktoś nam powiedział, że dziękujemy wam za to, co zrobiliście dla Polski, że zawsze o niej pamiętaliście, że wróciliście, że ją budowaliście, a tymczasem o dzieciach wojny było raczej cicho. W tej chwili siedzą przed nami dzieci wojny. Widać, że wzruszenie czasami nie pozwala im mówić, więc myślę, że dzieci wojny nie żyją w luksusach. Nie żyją w luksusach i bardzo ważne by było dopisać do tej ustawy o kombatantach również polskie dzieci wojny. Jak patrzymy na polskie dzieci wojny i na niemieckie dzieci wojny, to widzimy ogromną dysproporcję. Dzieci niemieckie, nie będziemy tutaj się licytować, które ucierpiały bardziej, które ucierpiały mniej. Wojna jest na pewno takim elementem, tak jak już powiedziałam wcześniej, sytuacją graniczną, która powoduje zmiany w charakterze, zmiany w całym organizmie i w całym człowieku. Ale jeżeli będziemy porównywać warunki, w jakich żyją dzieci wojny niemieckie, a dzieci wojny polskie, to właściwie nie ma co porównywać. Nie ma co porównywać. One żyją chwilą obecną, tym, że żyją w wolnym kraju, że też mają dzieci, że jakoś wiążą koniec z końcem, ale na pewno to nie jest takie życie dostatnie, jeżeli spojrzelibyśmy na ich rówieśników, którzy przeżyli wojnę, a mieszkają teraz nie w Polsce. Więc myślę, że jesteśmy winni dzieciom, polskim dzieciom wojny, po pierwsze pamięć, ale także staranie o ich doczesność. Oni są na tyle uduchowieni, że na pewno w tym względzie sobie poradzą. Natomiast o tę materialną stronę ich życia powinniśmy zawalczyć.
Historia polskich dzieci wojny to temat, który podejmujemy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Zapraszamy również widzów i słuchaczy do współtworzenia tego czasu. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Ojcze, szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, kto jest
za? Coraz Zęby i pani Kaczorowski szczególnie. Jestem dzieckiem wojny, który przeżył obóz łódzki na ulicy Przemysłowej. Co tam się działo, to trudno to nawet wyobrazić zdrowym ludziom. Ja wychowywałem się u sióstr Urszulanek w Łodzi i stamtąd mnie wzięli i z tak dobrych warunków, jakie siostry zabezpieczały nam, to były obozowe koszmary. Prycze, gdzie na jednej pryczy spaliśmy w pięciu i jeden kocyk najwyżej, drugi dodatkowo, ale to rzadko. Jedzenie było okropne. I nas było trzech takich w Olsztynie z tego obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Ja teraz tak, no jestem, nigdzie się nie wybieram, bo jestem no chory. Nigdzie nie mogę nawet poza Olsztyn sobie wyjechać czy gdzieś indziej. Mieszkam sam, bo żona mi umarła. Ja strasznie jeszcze pamiętam ten obóz. I tak dzięki biskupowi Jędraszewskiemu, który nakręcił film no, o tym obozie, no troszeczkę Polska się dowiedziała i no takie mam do księdza arcybiskupa, no radosne, no, że nakręcił o tych dzieciach. Pamiętam ten obóz, straszny był. No i tyle, ale nikt się tutaj w Olsztynie nie interesuje tymi dziećmi. No, ja jestem chyba sam w Olsztynie i w całym województwie, bo było nas trzech, tych dwóch umarło, ja jeszcze jako tako żyję. Jestem inwalidą z ogólnej grupy pierwszej i wojennej mam pierwszą grupę, no ale co jak zdrowia nie ma, no. I Bóg zapłać za tą audycję. Panie profesorze Kurzęba, pan jest często w tej audycji. No bardzo pana podziwiam i pan taki szlachetny, taki no naprawdę uczuciowy. Pierwszy raz spotykam panią Kaczorowską. No liczę, że zna ten obóz i wie dobrze, co myśmy tam przeżyli. Bóg zapłać za to wszystko. I że podjęliście ten temat. Ja szczególnie arcybiskupowi Jędraszewskiemu, który ten film o nas, o dzieciach. Ja byłem mały, ja nie umiałem czytać ani pisać. Ja miałem 8 lat, jak mnie zabrano do tego obozu. To był koszmar w porównaniu z tym, co ja na Obywatelskiej, na Czerwonej u sióstr Urszulanych miałem, to tam raj był, a tam z piekło. Jakoś przeżyłem, ale no i dziękuję za tą audycję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać również. Serdecznie panu dziękujemy za to świadectwo, jakże żywy, pomimo upływu tak wielu lat. A mówimy, że czas goi rany. Jak wielkie to musiały być rany, skoro po upływie tak wielu lat nadal, panie prezesie, to jest tak bardzo żywe.
Proszę zauważyć, co nasz telewiz powiedział, dziecko wojny, że nikt się tam nie interesuje. 72 lata minęło. To dobrze, że myśmy trafili na pana profesora Jacka Kurzępę, prawda, i mogliśmy ten zespół parlamentarny stworzyć, że się znalazła też zaraz pani doktor, która do tego zespołu doszła, że coś się zaczyna dziać. Ale trzeba się zapytać, dlaczego 72 lata w świadomości także i społecznym, ja się czegoś nie uczy, nie uczy się w szkołach, nie uczy się na uczelniach, nie ma tego w akademickich podręcznikach, to też i problem dzieci wojny nie istnieje, prawda? Ale przecież on w rzeczywistości istnieje. To 72 lata. Ale jeszcze to jakby właśnie coś innego dołożył. Przecież ostatni kombatanci już praktycznie odchodzą od nas. Czas robi swoje. Może ich tam w niektórych środowiskach zostało po parę osób. Natomiast ich miejsce zajmują ich dzieci, których my nazywamy dzisiaj dziećmi wojny. Ale też widzę, że w pewnych takich środowiskach, już nie chcę je definiować, jakby się próbuje przeciąć już jakąkolwiek dyskusję czy rozmowę o II wojnie światowej. A my mówimy nie. Na żadną amnezję nie pozwolimy. Tym nośnikiem pamięci o II wojnie światowej, o tragediach II wojny światowej, właśnie będą dzieci wojny. I bym powiedział, to jest też bardzo ważne. Oprócz oczywiście wyrównania rachunku krzywd, bo jeszcze do tego nie doszliśmy, może będziemy mieli jeszcze czas. Co się dzieje z dziećmi wojny? Te, które mają po 800 tysięcy złotych emerytury, z czego mają żyć i tak dalej, i tak dalej. To jest też jakiś problem. Problem jest wyrównania rachunku krzywd także przez tych sprawców II wojny światowej. Oni nam są dzisiaj winni 3 biliony złotych, 845 miliardów dolarów, prawda? Gdybyśmy to dzisiaj mieli, nie byłoby w ogóle problemu naszego życia, dzieci wojny i tego wszystkiego, co się wokół nas, prawda, dzisiaj dzieje. Abyśmy jeszcze popatrzyli, co się stało podczas wojny z naszym krajem, z naszym społeczeństwem i ile milionów nas ubyło. Ale mnie najbardziej zastanawia, dlaczego 72 lata nie było dyskusji i nie podtrzymywało się pamięci historycznej o dzieciach. Dlaczego tak się działo? Nie doszliśmy jeszcze do deportacji, do przesiedleń, do obozów koncentracyjnych, do przymusowych robót w Niemczech, masy jeszcze innych, Sybir, wywózki.
Dzieci urodzone w niewoli, jak mój mąż na przykład.
W niewoli, oczywiście. Tak, więc to by należało powiedzieć, ale dlaczego społeczeństwo o tym nie wie? Ja wiem dlaczego. No jak czegoś nie ma w podręcznikach, jak czegoś nie uczymy, jak nie podajemy informacji, to skąd się obywatel nasz może o tym wiedzieć? Po to był między innymi, panie profesorze, panie doktor, właśnie ten kongres. Mimo, że to jest trochę późno, ale lepiej późno niż wcale, tym kongresem wywołujemy właśnie problem pamięci o dzieciach wojny. Nasze wnuki, następne dzieci mają to wszystko wiedzieć. Przykładem bardzo dobrym to są właśnie cała polityka historyczna Izraela, prawda? Trzeba zbrać przykład. Po parę tysięcy dzieci przyjeżdża żydowskich do Oświęcimia i ich uczą, pokazują im to wszystko. Czy nasze dzieci jeżdżą do Oświęcimia tak masowo? Czy na przykład ile było dzieci chociażby w Muzeum Powstania Warszawskiego? Chociaż tam i tak jest tłok, nawiasem mówiąc, nie powiem. To jest jedno z najbardziej obleganych naszych muzeów. Ale czy to jest? Czy jest jakaś polityka historyczna? Czy jest jakaś polityka pamięci historycznej? I my to chcemy wywołać. Ale jeszcze oprócz tego wywołujemy też świadomość niewyrównanego rachunku krzywd. Tej mojej babci, tego mojego ojca, który mnie teraz, podejrzewam, ogląda. Tej mojej mamy, która skończyła 3 klasy. Bo całą wojnę czas jej zabrał i tak dalej, i tak dalej. Ciężko pracowała. Przecież o tym zapomnieć nie wolno nam. I tak od razu dodam, Piłsudski powiedział, kto zapomina o swojej historii, to tylko mieszka na terytorium, ale nie, wcale tym terytorium nie jest jego państwo. Piłsudski. Więc my musimy jednak tą pamięć kultywować. I właśnie tym naszym kongresem wywołujemy, czy się komuś podoba, czy nie, a ja wiem, że są środowiska, którym się to nie podoba, bo przecież historię nam w szkole zlikwidowano. A proszę znaleźć w ogóle jakieś tematy o tragedii naszych dzieci. Prawie się nie znajdzie. Wywołujemy z powrotem i wywołujemy problem niewyrównanego rachunku krzywd. To nie oznacza, że my nie wiemy, co dzisiaj można żądać, a czego nie wolno żądać, bo my wiemy, od kogo się powinno żądać. Powinno się tych 3 bilionów żądać od sprawcy wojny. A tu się dowiadujemy, że w 1953 roku ktoś na słowo powiedział, że my się zrzekamy wszystkiego. No. A dzisiaj nas jeszcze, prawda, tu i ówdzie gdzieś tam pokazują palcem, że poszła polska gospodarka. No gdyby były te 3 biliony, nie byłoby problemu z niczym, można powiedzieć. O tym trzeba mówić. A przecież o tym się często nie mówi. I my, jako Związek Organizacji Dzieci Wojny w Polsce, ten temat podjęliśmy bez względu na to, na ile się komu podoba. A ja wiem, że takie środowiska są, które uważają, że jak umrze już ostatni kombatant w Polsce, to dyskusje, rozmowy o II wojnie światowej trzeba już po prostu zaprzestać i o niej nie mówić.
Dzisiaj jest właśnie...
Chciałbym, ojcze, 2 zdania, poszerzając ten wątek. Bo są pewne konkluzje kongresu i za chwilę o tych konkluzjach pewno kongresu, powiemy. Tak. Natomiast chciałbym zobrazować pewien portret, powiedziałbym taki społeczno-polityczny wokół kongresu. Kongres rzeczywiście miał miejsce w sali kolumnowej Sejmu. Zostaliśmy uhonorowani wieloma bardzo istotnymi, ważnymi listami. Poczynając od pana marszałka Sejmu, pani premier, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Chyba to są te listy, które mieliśmy okazję zaprezentować. Mam wrażenie, że dość delikatnie i ostrożnie podchodziliśmy do przebiegu kongresu. Natomiast obecni goście w parlamencie, panie i panowie, polskie dzieci wojny z dużą rozwagą i z dużą wstrzemięźliwością artykułowali swoje potrzeby. Zostały one sformułowane w 5 uchwałach. O 3 już tutaj mówiliśmy, pozwolę sobie je uporządkować. Pierwsza uchwała odnosi się do woli.
Panie profesorze, pozwolę tylko, zanim przejdziemy do tych poszczególnych 5 uchwał, to też dajmy możliwość wypowiedzenia się naszym widzom i słuchaczom. Dobrze? Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony jest Wołkaniec z Kobyłki. Edward, chciałem się zapytać, jak ja jestem urodzony w Niemczech jako inwalida, bo w 1942 roku matka była wywieziona na roboty, czy mnie coś się, mnie coś należy, bo ja od urodzenia do tej pory jestem inwalidą. I chciałem się dowiedzieć, czy coś mi się takiego należy.
Dziękuję panie Edwardzie za to pytanie.
Może
serdecznie pana pozdrawiamy.
Telefon. Gdyby pan zostawił
pani
telefon.
Poseł, bardzo proszę.
Gdyby pan zostawił swój telefon, to po programie porozmawiamy z panem bardziej szczegółowo i w sensie zdrowotnym i tych przynależności, które się panu być może należą. Brzydkie słowo w tym wypadku. Także gdyby pan zostawił swój kontakt, to wtedy porozmawiamy. Natomiast wiem, że dzieci wojny i te dzieci, które się urodziły w niewoli, otrzymywały jakieś zadośćuczynienie wcześniej. No nie były to wielkie sumy pieniędzy. Także wydaje mi się, że warto by było jakoś do tego wrócić. Ja z panem bym chętnie porozmawiała, bo jestem lekarzem. Być może mu się przydam po prostu jako lekarz w tych jego schorzeniach. Natomiast wydaje mi się, jeżeli on nie otrzymał jeszcze nic, to na pewno powinien otrzymać, prawda, panie Augustynie?
Są szczegółowe warunki. Ja myślę, że nie wiem, czy damy radę odpowiedzieć teraz bezpośrednio, bo są warunki, zresztą trzeba byłoby sięgnąć do Urzędu do Spraw Kombatantów. I dzieci na przykład na przymusowych pracach, robotach w Niemczech i tak dalej.
I urodzone
w Niemczech. Owszem, były brane pod uwagę w różnych pomocach finansowych. Natomiast no, trzeba by się było przyjrzeć.
To było chyba lata 80. później, czy coś takiego?
No? Później.
Później, no.
A teraz powróćmy do pierwszego ogólnopolskiego kongresu Dzieci Wojny. Panie pośle, prosimy.
Zatem wracając do kwestii dorobku tego kongresu, 5 uchwał przyjęliśmy. Zostały one powierzone zespołowi parlamentarnemu. Pozwolę sobie, Alu, przypomnieć jeszcze naszego serdecznego kolegę, jednego z młodszych posłów w zespole, pana posła Marcina Duszka z Podlasia, który niebywale gorliwie nas wspierał i pomagał w czasie kongresu.
Prawdziwy dobry duszek
tak
tego.
Jest. Natomiast pierwsza uchwała, ja tylko hasłowo powiem, to jest zachęta do tego dla nas, dla posłów, żebyśmy rozważyli wpisanie kategorii polskich dzieci wojny do ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych. Druga uchwała, tutaj pani poseł Alicja Kaczorowska mocno o tym mówiła.
Dlaczego to jest ważne?
Dlaczego to jest ważne, gdyż to może panom oddam głos.
To może ja to wyjaśnię. Dlaczego to jest ważne? Dlatego jest ważne, że w ustawie o kombatantach są różne grupy jakby ulokowane. Natomiast wpisanie słowa, my chcemy tylko 3 słowa. Polskie, że dotyczy ustawa polskich dzieci wojny. Ten wpis tylko tych 3 słów powoduje, że już mamy jakby zadekretowaną sprawę pamięci historycznej o polskich dzieciach wojny. Oczywiście to się nie od razu tyczy wyrównywania rachunku krzywd, prawda, czy jakichś zaraz problemów finansowych.
To jest rejestracja.
Tak, to jest rejestracja. Później oczywiście, jak państwo będzie mogło, no to się pochyli także i nad pomocą, chociaż jedna z uchwał, panie profesorze, również mówi o tym, że trzeba będzie jednak pochylić się nad tymi, którzy mają po 800 czy po 1000 zł jakieś renty czy emerytury i nie mają z czego żyć. Natomiast jest to bardzo ważne, bo to otwiera możliwość wyeksponowania pamięci historycznej o dzieciach wojny, bo jest w ustawie. Ale jeszcze dodam Jacku jedną rzecz, bo proszę zauważyć. Są uroczystości. Na uroczystościach są kombatanci, albo już nie ma, bo w zasadzie oni są już tak, że nieraz tego swego sztandaru nawet nie mogą udźwignąć, bo nie mają siły. Ale dzieci wojny są. Dzieci wojny są na uroczystościach z jakiego tytułu? Prawda? No, samozwańcy.
Samozwańcy przychodzą, bo chcą.
Nie. Dzieci wojny mają być na uroczystościach z ustawy, a nie tylko dlatego, że mają poczucie patriotyzmu i obowiązku uczestniczenia w uroczystościach. A one są po prostu dlatego, że właśnie, że mają takie poczucie.
Należy im się wyróżnienie, prawda? Tak jak kombatanta.
Należy im się, pani doktor, wyróżnienie. Dlatego, ale też to jest bardzo ważne podkreślenie w ogóle w całej polityce historycznej, o której zresztą nasz prezydent Andrzej Duda tak pięknie mówi, prawda? A to by było też pewnym ukoronowaniem tejże polityki historycznej, o której się już mówi.
Czyli sfera symboliczna, natomiast symboliczna. Doskonale państwo wiecie, że wpisanie w kategorię osób uprzywilejowanych ustawą o kombatantach i osobach represjonowanych, to jest również dostępność do pewnych świadczeń, które są przynależne kombatantom. No chociażby związane z sanatoriami, z
rehabilitacją,
dostępem do lekarza, prawda? Czyli to jest to, prezesie Augustynie, mówiłeś o tym, że to jest to pokolenie, które jest pokoleniem, powiedziałbym, wstępującym teraz w rolę kombatantów, prawda?
Na ich miejsce. No.
I to jest ta pierwsza uchwała. Druga, tutaj, Alu, twoje gospodarstwo, Łódź, i uchwała o proklamowaniu 8 maja Narodowym Świętem Polskich Dzieci Wojny z centralnymi obchodami w Łodzi. Szanowni Państwo, to są uchwały, które środowisko podjęło, nam powierzyło i musimy teraz to wypracować w procedurze legislacyjnej, poselskiej. Na razie to jest nasza idea fix, pewne wyznaczenie szlaku, który musimy przemierzać skutecznie i efektywnie.
Ale chcę powiedzieć, że wszystkie te uchwały zostały podjęte przez aklamację, jednogłośnie. I nikt się nie wstrzymał, nikt nie zagłosował przeciw, a także widać, że są po prostu trafieniem w dziesiątkę potrzeb i my, Jacku, musimy doprowadzić do tego, żeby one ujrzały, żeby się znalazły w legislacji.
Na sali Radio było 300 osób. Telewizji Trwam. Trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat historia polskich dzieci wojny. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, prosimy.
Halo, jestem.
Prosimy, kto jest z nami i skąd?
Danuta Czaczyk, koło Poznania.
Prosimy, pani Danuto.
Czy ja już jestem na antenie?
Tak, już pani jest na antenie, prosimy.
Szczęść Boże. Bóg zapłać za tą audycję, bo to naprawdę dla nas daje innego ducha, że jednak ktoś o nas myśli. A urodziłam się, mogę mówić, tak?
Prosimy.
Jest słyszana?
Bardzo dobrze.
Urodziłam się w 1941 roku. W 1943 przez przypadek zupełnie Ukrainiec, który z mamą chodził do jednej klasy, zapukał w okno: uciekajcie, bo dzisiaj wy. 9 lutego była wymordowana Paroszla, czysto polska wieś, to było na Wołyniu. A my już szliśmy spać, poubierani ciepło w kożuchy, tylko walonki stały obok. I jak on zapukał, ale wieś była, to była miejscowość Kruszewo, gmina Antonówka, powiat Sarny, województwo wołyńskie. I jak on zapukał, to rodzice nas od razu na wóz, w kożuchy, w pierzyny i chodu do lasu, no po prostu ratować życie. I rodzice, stając na brzegu lasu, widzieli, jak domy płonęły wszystkie po kolei, ale cała wioska z dziećmi uciekła do lasu. Nie było racji życia, bytu, więc uciekli do polskiej partyzantki. Byliśmy przy takim mrozie i wiadomo, jaki był na Kresach mróz, nieraz 40 stopni, byliśmy w lesie. Tatuś wykopał ziemiankę, przykrył sosnami. Było nas dwóch starszych braci i ja, i rodzice, i mamy młodszy brat, tatusia najmłodsza siostra, że była nas spora rodzina. Ale to nieważne, jakoś przetrwaliśmy, mamusia tyfus tam przecierpiała. Zbieraliśmy jagody, grzyby, żeby jakoś przeżyć. Tatuś w lesie z różnych gałęzi robił trzy łyski do kuchni. Potem robił drewniane podeszwy do butów, zanosił do wsi, żeby dostać trochę kaszy, mąki czy jajek. Jak później się tego, że ja miałam dopiero 2 latka, to tam nieraz i mleko dostaliśmy. I coś, jakoś to przeżyliśmy przez 1,5 roku, ale później nie było wyjścia, bo z jednej strony strzelali do nas Ukraińcy, z drugiej Niemcy, więc sami dobrowolnie poddaliśmy się do niewoli niemieckiej. Wywieźli nas 60 kilometrów za Berlin i tam byliśmy w obozie. Tatuś, ponieważ chorował na płuca, jak go Niemcy jednak wyleczyli, to był takim gospodarczym w obozie do sprzątania, a mamusia 16 godzin na dobę przy tokarce w fabryce Boscha. I nie umiała po niemiecku, to jeden dzień za karę, że nie umiała powiedzieć swego numeru fabrycznego 33 na 34, to on potem cie pięć, wyśmiał się Niemiec. Jeden dzień za karę nie dostała tej kromki chleba między zmianami, a drugi dzień dostała kromkę chleba, ale za karę zabrali zupę. Także to, cośmy tam przeżyli, to się nie da opowiedzieć. Zupa była dla nas dziećmi ze zgniłej brukwi. I jak już przeszliśmy po wojnie, jako się rodzice, tu do Polski, przepraszam, że tak ciężko mówię, ale to była dla nas tragedia, ale jakoś dzięki Bogu mama 8 dzieci urodziła, 7 wychowała, co prawda 2 już nie żyje, rodzice też nie żyją, ale reszta jakoś stanęła na nogi. Rodzice, jak mieli 60-lecie ślubu, to mieli 22 wnuków, 22 prawnuków. Wszyscy wyszli na ludzi i tak jakoś dzięki Bogu przetrwaliśmy. Jak załatwiałam później ten dodatek za dzieci wojny i pytałam, czy nie można by było jakoś, czy do zbowinu, czy coś, nas te dzieci zaliczyć, dlatego że no byłoby troszeczkę, czy przydział węgla, czy tego, bo z tym zawsze był problem. No ale to wyśmiali się ze mnie i tak zostało. Bóg zapłać za wysłuchanie. To troszkę sobie ulżyłam, że to mogłam powiedzieć. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Pani Danuto. Bardzo Pani dziękujemy, że Pani o tym mówi, bo to jest niesamowicie istotne, aby przekazywać te historie dalej, aby o niej mówić, aby ona trwała w naszej pamięci, aby również poprzez to pamiętać o osobach, których udziałem był ten los. Panie Prezesie, jaka jest geneza powstania Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce?
Stowarzyszenie Związki Dzieci Wojny w Polsce do roku 2013, czyli niedawno, były organizacjami bardzo rozproszonymi, można powiedzieć, że były bardzo zatomizowane. Ciągle się powtarzało, że w zasadzie to nie ma z kim rozmawiać. I tak władza tu tłumaczyła. No wy jesteście tak rozdrobnieni, że właściwie to nie wiadomo z kim rozmawiać. Tutaj jakiś związek, tam jakiś, prawda, zarząd, tam główny, tam też główny, prawda. No i taki przypadek. Spotkałem się z panem Włodzimierzem Wołoszyńskim i z panem Stanisławem Gluzą, tacy dwaj ludzie są, którzy są prezesami dwóch związków głównych. Nie słuchajcie, nie znam tematu dokładnie. Ja znam życie mojego ojca i mamy. Są dziećmi wojny, a ja się wychowałem na gruzach. Dlaczego to wszystko jest jakoś tak niezrobione, jak należy? Musimy to wszystko zjednoczyć. Władza nie może mówić, że nie ma z kim rozmawiać, tylko dlatego, że wy jesteście rozdrobnieni. No to zjednoczymy. I tak, proszę ojca, dzięki tym środowiskom, ale też, że potem następni 30 różnych organizacji dzieci do nas przystąpiło. Zrobiliśmy w Strzelcach Krajeńskich w Lubuskim koło Gorzowa taki zjazd wszystkich organizacji. No i się okazało, że można się zjednoczyć. Tylko gdzieś ten podział był wymuszany jakby. Różne metody to są, żeby nie doprowadzić do zjednoczenia. No, pieniędzmi oczywiście, honorami różnymi, prawda, w różny inny sposób, a po drugie nie było żadnego impulsu takiego rzeczywistego. No i rzeczywiście w tamtych Strzelcach Krajeńskich, dzięki ówczesnemu burmistrzowi, który nam trochę pomógł, prawda, zebraliśmy te wszystkie organizacje w jednym miejscu. Powiedzieliśmy, słuchajcie, to czas leci, historia też o was się nie mówi, was nie ma, wy nie istniejecie. Was prawie wtedy było 3 miliony 800 osób. Was 3 miliony 800 nie ma w Polsce. Nigdy nie było. To trzeba zrobić tak, żebyście byli. Jak to może być? Żeby historia was nie pisała i społeczeństwo o tym nie wiedziało. Słowo dziecko wojny to było takie nawet śmieszne. O, dzieci wojny. Dlaczego? Brak świadomości. No i w taki sposób na tym wielkim, bym powiedział, kongresie zjednoczeniowym w tych Strzelcach Krajeńskich jednogłośnie, pełna sala, z całej Polski założono zarząd zjednoczeniowy. No ja nie odmówiłem przewodzenia temu wszystkiemu i przyjąłem jako prezes zarządu, chociaż to łatwo nie było, bo do pierwszej w nocy żeśmy dyskutowali, prawda, nad tym, kto ma przewodzić temu wszystkiemu. Ja nie byłem aż taki bardzo chętny, ponieważ miałem bardzo dużo różnych obowiązków, bo jestem przedsiębiorcą, prawda, wiele innych rzeczy robię. Ale zdecydowałem się, dobrze, skoro mnie chcecie, to będę, ale dzieci wojny muszą inaczej funkcjonować w Polsce. Tak jak holenderskie, tak jak angielskie, tak jak nawet te dzieci niemieckie, dzieci sprawców, ale jednak wojnę przeżyły, tak jak te dzieci żydowskie, prawda, to czemu polskie mają być tak niezorganizowane? My jesteśmy zorganizowani. I dzisiaj, po tych paru latach, potem trafiliśmy na takich dobrych ludzi jak nasi posłowie, no a teraz w ogóle jest klimat dosyć dobry, po 72 latach, ojcze, no ja trochę też już lat mam, prawda? Ja te wszystkie lata historyczne, ostatnie, polityczne to dosyć dobrze znam. Takiego jeszcze czasu dobrego na to, żebyśmy temat dzieci wojny załatwili, nie było.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże, szanowni goście. Iluna z Gorzowa Wielkopolskiego. Pozdrawiam od wszystkich, którzy siedzimy przed telewizorami i śledzimy to w imieniu całego zespołu, który przygotowywał ten pierwszy kongres Związku Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Strzelcach Krajeńskich w Stowarzyszeniu Brata Krystyna. Myślę, że wszyscy słyszą nas. Pan prezes już pewnie mnie poznaje, pan poseł Kurzępa również. Cieszę się, że się dodzwoniłam. I chciałam powiedzieć, że legislacja to jedno. Jednak wszystkie narody, te, o których mówiliśmy, czyli Izrael, czyli Niemcy, zadbali o pamięć i jakby zakotwiczenie w świadomości swoich społeczeństw, swoich narodów, że dzieci są ważne, że dzieci wojny, te, które przeżyły swoją tragedię, są ważne. Ważne, żebyśmy my także, oprócz legislacyjnych zmian, to są prawne zmiany, natomiast my musimy walczyć o to, żeby pamięć dzieci wojny została w świadomości dzisiejszych młodych, średnich i tych, które przyjdą pokoleń. Dlatego ważne jest, i mam nadzieję, że słuchają nas nauczyciele, którzy zaproszą te żywe księgi, tak jak Stasiu Samociak, czy pan Ryszard, osoby, które się wypowiadały, zaproszą ich do szkół, na lekcje wychowawcze, na lekcje historii, aby oni opowiedzieli o nich, aby dzieci, być może po raz pierwszy młodzież, usłyszeli to, czym jest wojna. Tyle chciałam powiedzieć. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy pani Iwono i dziękujemy za zabranie głosu i za również wskazanie tej drogi edukacji, mówienia o tym, to faktycznie, o tym już pan prezes podczas programu wspomniał, że no brakuje w podręcznikach chociażby do historii, prawda, tego wątku. I to jest, myślę, że również niesamowicie istotne.
Jedna z uchwał o tym mówi, że wiedza o dzieciach wojny, o tragedii w ogóle polskiego społeczeństwa, ale w tym polskim społeczeństwie przecież 30% to były dzieci. Ma wrócić do podręczników, ma wrócić do podręczników akademickich. Każdy życiorys z tych tutaj panów to jest gotowy scenariusz filmowy, ale ich nie ma.
Tak.
Prawda?
Nie ma. Tak. Przed wojną było 18 milionów dzieci, to było 40% populacji i na nich się koncentrowało także bardzo dużo działań w sensie germanizowania, więzienia. Także no, Hitler powiedział, dajcie mi dostęp do elementarza czy do podręcznika, będę miał wszystko. Także trzeba pamiętać o tych dzieciach, bo one nawet jeżeli nie musiały opuścić swojego domu, pewnie się to rzadko zdarzało, to niestety nie mogli się uczyć, uczyli się na tajnych kompletach. Ich życie było całkowicie przeorganizowane i na pewno doprowadzało do ogromnej traumy.
Mówisz w kultywowaniu tej pamięci, przywracaniu tej pamięci w sposób taki legislacyjny chce dopomóc chociażby, prawda, parlamentarny zespół do spraw wspierania środowiska dzieci wojny. Jakie zadania sobie państwo postawiliście na ten czas najbliższy?
No, te zadania zostały wyznaczone procedurą przyjętych uchwał. Zatem powiem uczciwie, my jako służebni wobec pokolenia dzieci wojny zadania mamy rozpisane. Jest 5 uchwał. Te uchwały dotyczą różnych sfer życia. Ta trzecia, o której przed chwilą powiedzieliśmy, odnosi się do aspektu edukacyjnego, polityki historycznej itd., itd. To wszystko to są liczne rozmowy, które są przed nami z instytucjami, z ministerstwami, z instytutami badawczymi, ministrami poszczególnych resortów, żeby zachęcić, żeby upomnieć się, żeby zaprosić i poprosić. Ale myślę, że jedną z rzeczy, która wydaje się być najistotniejsza, to jest chyba to, co wynika z nas samych jako Polaków. To znaczy, że mamy zobowiązanie wobec najstarszego pokolenia naszych rodaków, żeby oddać prawdę ich biografii, ich życiu i na tym wszystkim budować przyszłość. Dlatego też obecność pana prezesa Darka Jóźwika z Stowarzyszenia Dumni z Polski jest dla nas niebywale ważna. I też taka bezkonfliktowa zupełnie gotowość Darku w momencie, kiedy powiedzieliśmy, że jest takie wydarzenie, tyś natychmiast powiedział, wchodzimy w to jest niezbędne.
My mamy jeszcze jednego, jeżeli można, dwie sekundy. Jeszcze jednego Darka, pana Darka Roguta, który jest dyrektorem IPN-u w Łodzi. Był również na kongresie i też jest to bardzo cenne, że IPN interesuje się tym zagadnieniem. W szczególności dla mnie jest ważne, że zainteresuje się tym obozem dzieci w Łodzi, o których do tej pory było cicho, ale wydaje mi się, że działanie IPN-u przeniesie się na losy wszystkich polskich dzieci wojny.
O tych działaniach związanych z krzewieniem pamięci o dzieciach wojny, o również tym, czy podejmowane są dyskusje i rozmowy nie tylko na terenie Polski, ale również z krajami, które napadły na Polskę. Oczywiście. W tym czasie o tym będziemy już rozmawiać w naszej drugiej części rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja o godzinie 21.30. I już serdecznie na tę część zapraszam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Za tę część bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym gościom, o którym przypomnę, byli w naszym studium. Pan poseł Prawa i Sprawiedliwości, profesor Jacek Kurzęba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wspierania Środowisk Dzieci Wojny, również wiceprzewodnicząca powyższego Parlamentarnego Zespołu, pani poseł Prawa i Sprawiedliwości Alicja Kaczorowska. Naszym gościem również był pan Augustyn Wiernicki, prezes Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Dzieci Wojny, a także pan Dariusz Jóźwiak, prezes Stowarzyszenia Dumni z Polski. I jeszcze raz serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że byli z nami pan Stanisław Samociak, prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim oraz pan Ryszard Głowacki, członek Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim. Serdecznie był zapłać. Panowie, jeszcze na drugą część siły mają, tak? Na drugą część. Jeszcze siły mamy?
Z wielką radością. No,
cieszymy się bardzo.
I będę mógł więcej rozwinąć coś.
O właśnie. Zatem do usłyszenia o godzinie 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Z Panem Bogiem.